osobliwość technologiczna, ewolucja wzorca i porządek ryzyka. Tekst Fundacji Dobre Państwo. Opowieść, która otwiera ten wywód, nie jest ozdobnikiem, lecz miniaturą całej tezy. Młody badacz wchodzi do archiwum przechowującego symulację historii i pyta kustosza, czy może zobaczyć protokół przyszłości. Kustosz, człowiek o precyzji inżyniera i spokoju bibliotekarza, odpowiada, że przyszłość nie ma protokołu, ma jedynie algorytm. A algorytmy nie podpisują dokumentów. One wygrywają wyścigi. Badacz ripostuje, że brzmi to jak retoryka zwycięzców. W odpowiedzi kustosz wskazuje wykres, na którym płaska dotąd linia gwałtownie załamuje się w górę, tworząc kolano krzywej. Od tej chwili rozmawiają już w innym języku, języku wzrostu wykładniczego, który nie mówi głośniej, lecz szybciej. I nie jest efektowny, lecz nieubłagany. To właśnie w tym punkcie na scenę wkracza Ray Kurzweil. Jego zasada przyspieszających zwrotów oraz definicja osobliwości. Momentu, w którym tempo i skala zmian stają się tak radykalne, że nieodwracalnie przeobrażają ludzkie życie. Nie są sloganami technokratycznego optymizmu. To teza o fundamentalnej strukturze ewolucji informacji, a więc o logice samego świata. Kurzweil przypomina, że notorycznie mylimy się co do kształtu przyszłości, ponieważ nasze intuicyjne, liniowe myślenie nie potrafi zarejestrować gwałtownego przejścia przez ów krytyczny punkt na wykresie. Strategia rozumu polega zatem na przeniesieniu uwagi z arytmetyki wzrostu na jego dynamikę. Nie jest to metafizyka postępu, lecz empiryczna obserwacja skumulowanych efektów iteracji w układach informacyjnych. Właśnie dlatego ta prawidłowość obejmuje nie tylko elektronikę, ale każdy autentyczny proces ewolucyjny, który koduje, selekcjonuje i replikuje informacje, a zatem również biologię i kulturę. Kurzweil nazwał to zjawisko prawem przyspieszających zwrotów, wskazując, że w XXI wieku doświadczymy skoku porównywalnego z tysiącami lat dotychczasowego rozwoju. Nie chodzi tu o miarę zachwytu, lecz o matematyczną strukturę przemian, która sama reprodukuje tempo własnego narastania. To sedno obserwacji, że istnieje nawet wzrost tempa wzrostu. Tę wykładnię Kurzweil rozwija zarówno w eseju o prawie przyspieszających zwrotów, jak i w monografii, w której wyznacza horyzont roku 2045 jako cezurę dojrzałości osobliwości. Aby nie pozostać na poziomie jałowego opisu, potrzebujemy architektury pojęciowej, która narzuci porządek empirycznemu materiałowi. Proponuję mapę sześciu epok autorstwa Kurzweila, przedstawioną jako ciąg kumulatywnych przejść. Epoka pierwsza to fizyka i chemia, gdzie informacja jest zapisana w samej strukturze materii i energii. Epoka druga to biologia, która wprowadza na scenę kod genetyczny, a wraz z nim cyfrową replikację i mechanizmy mutacji, przez które selekcja naturalna ujmuje informacje w algorytm przetrwania. Trzecia epoka należy do mózgów, systemów zdolnych do rozpoznawania wzorców i tworzenia modeli świata. Czwarta to technologia, wytwór ręki i abstrakcji, która opanowuje media transmisji obliczeń i pamięci. W epoce piątej następuje fuzja inteligencji biologicznej z technologiczną, dając początek cywilizacji ludzko-maszynowej. Tutaj ontologiczna różnica między materią ludzką a maszynową traci na znaczeniu, ponieważ nośnik ustępuje miejsca wzorcowi. Finałowa szósta epoka to budzenie się wszechświata polegające na stopniowym nasycaniu materii inteligencją i reorganizacji energii pod kątem optymalnego przetwarzania informacji. Każde z tych przejść jest w istocie rewolucją w rozumieniu substancji. Odchodzimy od substancji pojmowanej jako trwały, niezmienny składnik rzeczywistości na rzecz substancji jako procedury, która potrafi utrzymać trwałość wzorca poprzez nieustanne przetwarzanie. To jest właśnie tożsamość jako wzorzec, a nie jako materia. To nowy rozdział w odwiecznym sporze o formę, w którym forma okazuje się programem. Teza Kurzweila, że wzorce informacji są podstawową rzeczywistością, nie jest cyfrową mistyką. To świadoma decyzja metodologiczna, która broni ciągłości tożsamości w świecie nieustannych przepływów, gdzie cząstki są wymieniane, a układ pozostaje stabilny dzięki swojemu schematowi organizacji. Dlatego długowieczność przestaje być własnością ciała, a staje się integralnością pliku umysłu. Pamięć i osobowość uwalniają się od zależności od jednego medium, ponieważ kluczowa staje się kopia wersji, a nie jej fizyczny substrat. W tym sensie osobliwość jest ostateczną emancypacją wzorca spod przymusu jednego nośnika. Wzorzec jest stabilną organizacją informacji, która gwarantuje przewidywalne odtwarzanie funkcji, nawet gdy materia ulega ciągłej wymianie. Ray Kurzweil uchwycił tę ideę w zdaniu tyleż radykalnym, co trzeźwym. Moje ciało jest tymczasowe, trwały jest jedynie wzorzec mojego ciała i mózgu. Ta teza pozwala zdemontować rzekomy skandal nieśmiertelności, odzierając go z aury fantazji naruszającej prawa natury. Nie narusza ich bowiem bardziej niż kopia rękopisu, która nie jest przecież papierem i atramentem, lecz samą treścią. Opór wobec takiej ontologii wzorca bierze się z głęboko zakorzenionych uprzedzeń percepcyjnych. Nasza logika samowiedzy uparcie miesza poczucie cielesnej ciągłości z faktycznym kryterium trwania osoby. Przyjrzyjmy się teraz trzem filarom nadchodzącej zmiany. Rewolucja genetyki i biotechnologii to wiedza o tym, jak procesy informacyjne zapisane w kodzie biologicznym można świadomie przeprogramować. Jej instrumentarium, od interferencji kwasu rybonukleinowego po terapie komórkowe, wyznacza horyzont, na którym realne staje się spowolnienie i odwracanie chorób degeneracyjnych. W wymiarze filozoficznym oznacza to fundamentalny zwrot. Odchodzimy od fatalizmu genetycznego ku odpowiedzialności za własny wzorzec biologiczny. Rewolucja nanotechnologii przenosi logikę ekonomii oprogramowania w świat materii. Produkcja molekularna redefiniuje pojęcie rzadkości, a nanoboty medyczne kreślą nową topografię ciała, traktując je jako przestrzeń podlegającą serwisowaniu. Kulisy tej rewolucji nie są jednak wolne od ryzyka. Widmo szarej mazi, obraz niekontrolowanego samopowielania, nie jest tanią bajką grozy, lecz heurystyką ostrzegawczą, która zmusza do wpisania w architekturę nanofabryk twardego zakazu replikacji. Kurzweil odpowiada inaczej. Nie zakazem, lecz architekturą zabezpieczeń i immunologią systemową. To ruch odsłaniający istotny rys jego myślenia. Odrzucenie rezygnacji jako regresu do strachu na rzecz obrony wyprzedzającej. Rewolucja robotyki i sztucznej inteligencji otwiera najpotężniejszy kanał transformacji. Dekodowanie mózgu, rozumiane jako inżynieria odwrotna jego wzorców neuronalnych, pozwala przenieść nasze zdolności poznawcze na znacznie szybsze platformy obliczeniowe. Kurzweil zwięźle formułuje test ostatecznej bliskości. Maszyny w końcu przejdą test Turinga. Jednak istotniejsze od samego spektaklu konwersacji jest to, co dzieje się poza dialogiem. Błyskawiczny podział i konsolidacja wiedzy, do których zdolne są wyłącznie systemy niebiologiczne. I tu właśnie rodzi się kluczowa implikacja społeczna. Skoro wymiana informacji przestaje być kosztowna i powolna, przewaga konkurencyjna wymyka się logice posiadania i przechodzi w reżim szybkości adaptacji oraz jakości kryteriów oceny. W świecie zdominowanym przez sztuczną inteligencję pytanie brzmi już nie, co posiadasz, lecz jak oceniasz i jak szybko korygujesz. Gdy moc obliczeniowa rośnie w tym tempie, dawne linie demarkacyjne, między realnym a wirtualnym, organicznym a syntetycznym, tracą status ontologicznej granicy, stając się parametrami inżynierskimi. Nie można jednak wejść w tę narrację bez uprzedniej konfrontacji z porządkiem ryzyka. Bill Joyce sformułował krytykę, która należy dziś do kanonu argumentów ostrożnościowych dotyczących triady genetyki, nanotechnologii i robotyki. U jej podstaw leży obserwacja, że technologie o charakterze informacyjnym mogą stać się bronią powszechnie dostępną, ponieważ możliwości małych zespołów rosną szybciej niż zdolności systemów nadzoru. W tej sytuacji Joy postulował rozważenie rezygnacji z całych dziedzin nauki w imię obrony ludzkości. Ray Kurzweil odrzuca tę strategię jako skazaną na porażkę. Twierdzi, że generuje ona samowzmacniające się ryzyko, które przesuwa rozwój do nieformalnej strefy, gdzie standardy odpowiedzialności po prostu zanikają. Jego odpowiedź jest prosta. Jedynie przyspieszenie technologii obronnych może skutecznie neutralizować wektory destrukcji. Odwlekanie rozwoju jedynie opóźnia wprowadzenie kluczowych terapii i mechanizmów ochronnych. Ta polemika nie jest jałowym sporem światopoglądowym, lecz sporem o strukturę gry strategicznej. Rezygnacja działa bowiem jak zachęta dla podmiotów, które nie respektują żadnych norm, podczas gdy technologiczna przewaga w defensywie tworzy warunki dla nowej równowagi. Dlatego w tym szkicu opowiadam się po stronie programu Kurzweila, który łączy etyczny rygor projektowy z systematyczną inwestycją w zdolności obronne. W przeciwnym razie ryzykujemy paradoks, w którym antytechniczna asceza staje się cichym współsprawcą katastrofy, której rzekomo chciała zapobiec. W katalogu ryzyk znajdują się pozycje, które muszą zostać osadzone w twardych dowodach. Symulacja o kryptonimie Dark Winter pokazała, że epidemia może wyczerpać zdolności reakcji państwa w zatrważająco krótkim czasie. To to analiza uzasadniająca tezę o konieczności inwestowania w platformy szybkiego wytwarzania środków profilaktycznych. Równie kluczowa staje się zdolność do monitorowania i blokowania strumieni złośliwej informacji biologicznej. Jeżeli system odporności oparty na nanorobotach stanie się realny, to bezpieczeństwo oprogramowania osiągnie rangę medycyny. Odpowiedzią na zagrożenia nie jest retoryka rezygnacji, lecz rygorystyczne standardy projektowe. Zasady przyjaznej sztucznej inteligencji wymagają, aby każdy projekt był od początku osadzony w etyce i posiadał wbudowane mechanizmy korekty. Nie chodzi o utopię bezbłędnych systemów. Chodzi o eliminację błędów nieusuwalnych, zanim powstanie maszyneria, której nie da się już wyłączyć bez skutków katastrofalnych. Spojrzenie międzykontynentalne odsłania mozaikę postaw wobec osobliwości. W kręgu azjatyckim technologia jest instrumentem służącym harmonii społecznej. Afryka widzi w niej szansę na przeskok technologiczny, ale i widmo nowego kolonializmu danych. Ameryka to arena, na której prometejska wolność innowacji ściera się z lękiem przed potęgą korporacji. Europa z kolei próbuje ująć nadchodzącą rewolucję w karby refleksyjnej kultury prawnej, podległej prawom człowieka i godności. Te odmienne perspektywy to realne siły tektoniczne, które zadecydują o architekturze przyszłości. Osobliwości trzeba bronić jako logicznej konsekwencji strategii minimalizacji ryzyka. Ray Kurzweil przekonuje, że po jej nadejściu zatrą się granice między człowiekiem a maszyną. Jednocześnie podkreśla, że przyszła inteligencja pozostanie fundamentalnie ludzka, ponieważ wyrasta z naszego projektu. Inteligencja niebiologiczna stanie się nami samymi. Nasza kultura wartości musi stać się kodem źródłowym architektur systemowych, a nie jedynie zewnętrznym komentarzem dopisanym po fakcie. Model, który proponuje, odwołuje się do proceduralnej jedności uzasadniania. Oznacza to, że fundamentalne roszczenia do prawdziwości naszych twierdzeń i słuszności naszych norm poddawane są nieustannej krytyce. Tylko w takim porządku dyskursywna racjonalność może stabilizować szybujące instytucje techniczne. To jest instrukcja obsługi dla piątej epoki, w której czynniki obliczeniowe współkonstytuują świat społeczny. Podsumowując, w świecie, gdzie informacja przetrwa tylko dzięki naszej trosce, tożsamość staje się nie tyle faktem, co zadaniem. Długowieczność przestaje być darem natury, a staje się imperatywem świadomej archiwizacji. Czy w epoce cyfrowych umysłów duchowość znajdziemy nie w transcendencji, lecz w codziennym akcie dbałości o ciągłość wzorca?